Szczęść Boże. Jak ten czas leci. Ani się człowiek obejrzał i miesiąc minął, jak z bicza strzelił. Więc czas na kolejne spotkanie z Kościołem Prawosławnym. Zapraszam do wysłuchania materiału przygotowanego przez Słupską Parafię. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Jeszcze kilka dni temu zupełnie nie miałem pomysłu na temat dla dzisiejszej audycji. Bałem się, że po wejściu do studia będę zmuszony zachować się tak, jak zmarły w 2003 roku prawosławny metropolita Londynu Antoni Blum. A cóż ów wybitny hierarcha uczynił? Otóż ten niezwykle utalentowany i charyzmatyczny kaznodzieja po jednej z celebrowanych przez siebie liturgii zwrócił się do tłumu czekającego na kolejną z jego poruszających i mądrych homilii z pełnymi bólu i żalu słowami. Moi drodzy, wybaczcie mi, dziś nie jestem w stanie wam nic powiedzieć. Nie czuję Bożego natchnienia, wybaczcie raz jeszcze. Oczywiście tłumaczył później swoje zachowanie metropolita, sądzę, że jako duchowny kaznodzieja z wieloletnim stażem bez większego trudu mógłbym wtedy powiedzieć cokolwiek na jakiś temat, choćby poruszany w czytaniu ewangelicznym, ale wewnętrznie czułem się pusty. Przerażał mnie fakt, że nie byłem w stanie słyszeć Bożego głosu. Jeśli bym wówczas coś powiedział, byłyby to wyłącznie moje słowa. No właśnie. Ale na szczęście, żartobliwie parafrazując łacińskie przysłowie, fortuna variabilis, Deus mirabilis, czyli choć los jest zmienny, to Bóg czyni cuda. Mimo wszystko przystąpmy do rzeczy. Na dzisiejszą pogadankę przygotowałem dość nieszablonowy materiał. To spotkanie z dość nietypowymi ludźmi i ich nietypowym światem. Czy gorszym, czy mocno innym od naszego, nie sądzę. Kanwą dla naszych rozważań będą słowa Chrystusa z Ewangelii według świętego Jana od początku rozdziału 5, gdzie czytamy. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, czekających na poruszenie się wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wszedł po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Czy chcesz wyzdrowieć? Panie, nie mam człowieka, aby mi pomógł. Zapraszam więc do wysłuchania opowieści o ludziach, którzy chcą wyzdrowieć lub, jeśli to niemożliwe, którzy pragnęliby żyć w atmosferze szacunku i miłości i o tych, którzy im w tym pomagają. Przed wami fragmenty książki zatytułowanej Druga jest Ziemia, Inna Ziemia, autorami której są pracownicy, wolontariusze i pensjonariusze ośrodka dla psychicznie chorych w białoruskim Mińsku. Zakład ten znajduje się pod opieką powstałej w 1996 roku wspólnoty parafialnej i zakonnej pod wezwaniem świętej męczennicy Wielkiej Księżny Elżbiety, założycielem i przewodnikiem duchowym których jest człowiek instytucja, ksiądz Andrzej Lemieszonok. W przerwach zabrzmią utwory wykonane przez chór katedry pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Mińsku pod kierownictwem Iryny Denisowej. We wstępie do tej nietuzinkowej książki ojciec Lemieszonok pisze tak. To książka o ludziach, którzy nie są potrzebni społeczeństwu, ale potrzebni są Bogu. O ludziach, którzy są pozbawieni przywilejów, pozbawieni wygód i komfortu tego świata. O ludziach, których Pan zgromadził w internacie, gdzie wiodą swoje życie, cierpią, chorują, mają marzenia i radości. Dla postronnego obserwatora ich życie może wydać się smutnym, nieznośnym i okrutnym, lecz jest ono bardziej realne, bardziej trzeźwe niż życie człowieka w tym świecie, w świecie, w którym wszystko opiera się na oszukiwaniu samego siebie, na pragnieniu i dążeniu do tego, by żyć tylko dla siebie. Dla kogo przeznaczona jest ta książka? Zapytuje ksiądz Andrzej i zaraz odpowiada. Sądzę, że dla wszystkich tych, którzy szukają Boga. W tych ludziach, odizolowanych od społeczeństwa, łatwiej dostrzec Boga. Jest on wyraźniejszy. Ich życie, życie Bożych dzieci, ponieważ rozwój wielu z nich zatrzymał się na poziomie 3-4-letniego dziecka, może okazać się pomocnym dla nas, abyśmy my mogli zrozumieć nasze nieproste, skomplikowane, a często mocno pogmatwane okoliczności, żyjąc w których sami się oszukujemy, sami siebie zadręczamy i sami siebie zdradzamy. A w Bogu wszystko jest proste i osiągalne. Bądźcie jako dzieci, mówi Pan. Być może, kieruje swe słowa do czytelnika autor wstępu, czytając tę książkę odnajdziemy w ich życiu, w ich słowach, w ich sposobie zachowania to piękno, które sami utraciliśmy. Lecz aby wejść w ich życie, trzeba tych ludzi zaakceptować i postarać się ich zrozumieć. I gdy będziemy w stanie dotknąć ich życia, wówczas za zasłoną choroby i braku rozsądku otworzy się przed nami prawdziwe Boże piękno, którego pozbawiony jest nasz dobrze się mający, zdrowy świat, żyjący dla swego zadowolenia i przyciągający swoim zewnętrznym pięknem i uciechami. Wszystko na świecie dzieje się z woli Bożej. Jeśli ta książka ukaże się, powędruje w świat i znajdzie swego czytelnika, będzie to oznaczać, że i w tym jest Boży plan. A to oznacza, że powinniśmy dowiedzieć się czegoś więcej o ludziach, którzy są zewnętrznie okaleczeni przez chorobę i dziwnie się zachowują. Oznacza to z kolei, że jest to konieczne dla naszych dusz, dlatego że my tak często wyciągamy zbyt powierzchowne wnioski. Tak często odwracamy się i chowamy wtedy, gdy na odwrót trzeba być bardzo uważnymi i troskliwymi w stosunku do naszych bliskich. A mieszkający w tym zakładzie ludzie bardzo subtelnie i wyraźnie czują drugiego człowieka. Potrafią być niezmiernie współczujący. Pamiętam taki okres w moim życiu, zwierza się ksiądz Andrzej, gdy bardzo źle się czułem. Podchodzili do mnie i nie znając mojego stanu wewnętrznego wypowiadali takie słowa otuchy, pociechy i miłości, że aż wprawiali mnie w pewien stan zakłopotania. W jaki sposób? Skąd mogli wiedzieć o tym, co się we mnie dzieje? Skąd mogli wiedzieć o moich przeżyciach? Prawdopodobnie Bóg za ich dziecięcą prostotę, za ich ufność odkrywa to, co jest ukryte przed nami. Ci ludzie są bardziej uważni i przenikliwi niż my. Gdy patrzą na człowieka, widzą w nim to, co najważniejsze. Bóg kocha tych ludzi, są mu bardzo drodzy. Choroby i cierpienia, którymi żyją dzisiaj mieszkańcy zakładu, odgradzają ich od pokus i złych rzeczy świata tego. Świata, który zewnętrznie może jest pociągający, lecz wewnątrz, w swej istocie, jest brudny i zgubny dla człowieka. Oni mają zupełnie inny świat. W ich świecie łatwo jest przebywać, dlatego że nie ma tam przewrotności, nie ma gry, udawania, które są tak charakterystyczne dla naszego świata. Owszem, zdarza się i szorstkość, czasem padają słowa przekleństw, zachowanie mieszkańców bywa różne. Nie wolno idealizować ich życia. Ale jest w nich to, co czyni ich zdolnymi do rozmowy z Bogiem i głębokiego zrozumienia wewnętrznych problemów innego człowieka. W ich świecie jest szczerość i prostota. Rzeczy istnieją w innym wymiarze, to inna ziemia, gdzie samego siebie odczuwasz w zupełnie inny sposób, dlatego że ludzie są tam tacy, jakimi są naprawdę. Tyle ksiądz Andrzej. Powróćmy do zaskakującego, moim zdaniem, pytania Jezusa z cytowanego fragmentu Ewangelii. Czy chcesz wyzdrowieć? Zapoznając się z materiałami, opowiadaniami, rozmowami, zapisami dzienników, wspomnieniami i licznymi fotografiami, zwłaszcza portretowymi, spróbowałem poszukać odpowiedzi na pytanie o sens, czy może lepiej zadanie, jakim ta sytuacja może stać się dla nas, dla świata za murami zakładu. Wybrałem dla porównania dwie wypowiedzi. Pierwsza z nich to opowieść Ludmiły, która już od wielu lat odwiedza zakład. Matka trójga dzieci, zamężna, około 50. Mówi tak. Wszystko zaczęło się w roku 2000. Umieliśmy wtedy z mężem tylko Ojcze Nasz. Byliśmy na granicy rozwodu. Jeszcze chwilka i nasze małżeństwo by się rozpadło. Wsadziła męża w autobus i pojechaliśmy na pielgrzymkę do świętego Aleksandra Swirskiego. Całą drogę modliłam się tylko o jedno. Jak mam zbawić moją duszę? Wróciliśmy z pielgrzymki i nagle zdałam sobie sprawę, że mamy bardzo dużo pluszowych zabawek. Zebrałam wszystko i powiadam, są dzieci takie pokrzywdzone przez los. Pojechaliśmy do dziecięcego internatu. Jedziemy, a tu chłopak stoi przy drodze. Spytaliśmy go, gdzie tu jest internat dla dzieci? Pokaż. Piecia pierwszy raz w życiu wsiadł do samochodu. Był naszym przewodnikiem. To bardzo symboliczny moment. Gdy spotkaliśmy Piecia, on zaprowadził do internatu całą naszą rodzinę. Poszperałam wówczas w torbie, a miałam tam jedną mandarynkę. Objęłam go i powiadam, dziękuję ci chłopcze, do widzenia. Miał wtedy 20 lat. Piecia wziął wówczas tę mandarynkę, tak długo przyciskał ją do serca. Rozstaliśmy się. Minęło kilka dni, ale oczu Pieci w żaden sposób nie mogłam zapomnieć. Biorę koszulkę syna, jakieś pomarańcze, resztki tortu i mówię, mamo, pojadę, poszukam go. Mieszka w dziecięcym internacie, bardzo dobry chłopak, taki chudziutki, chudziutki. Przyjeżdżam do internatu i powiadam, chcę się zobaczyć z Piecią. Ale w odpowiedzi słyszę, takiego u nas nie ma. Opisałam jego wygląd i domyślili się, że znajduje się już w internacie dla dorosłych. Przyszłam tam, a u nich akurat był remont. Ogromna sala i 30 dorosłych, chorych ludzi. A ja w szoku. Piecia siedzi na łóżku, pierwszy raz w życiu ktoś do niego przyszedł. I co mną wstrząsnęło, miał swoją fotografię, ikonkę i coś jeszcze, co było dla niego najdroższe, zawinięte w papier, schowane głęboko w szafce. I to wszystko natychmiast mi dał. Zaczął wąchać koszulę, którą przyniosłam, dlatego że pachniała domem. I tu wpadłam w histerię. Całą drogę od internatu do przystanku szłam i szlochałam ze wszystkich sił. Byłam wstrząśnięta. Nie mogłam się uspokoić po tym, co zobaczyłam. Przyjechałam do domu i powiedziałam, mamo, to straszne, tam jest takie nieszczęście. Wszystko to działo się w styczniu, taki prezent na Boże Narodzenie. Potem przyprowadziłam swoje własne dzieci na liturgię do zakładu. Stoję i myślę, jest tu tak wielu brzydkich ludzi. Po co moje dzieci mają to wszystko oglądać? No, rozumiem, Piecia to moja sprawa, ale dzieci nie mają tu czego szukać. Koniec. Więcej moja noga tu nie postanie. Tak sobie pomyślałam. Ale moja noga była tam już potem cały czas. U Miszy, to mój mąż, reakcja była skrajnie negatywna. W faszystowskich Niemczech psychicznie chorych ludzi rozstrzeliwali. To od niego usłyszałam. A nie minęły 2 lata, mój Misza oddawał dla Pieci swoje najlepsze sandały. Stosunek do Pieci to papierek lakmusowy dla całej naszej rodziny. Pewnego razu siedziałam w domu, coś cerowałam czy zaszywałam i włączyłam telewizor. Tam w internacie mają swój teatr. I Piecia gra tam jakieś role, jest bardzo plastyczny. I oto pokazują mojego Piecie w telewizorze. I on tam, niczym przy wręczeniu Oscarów, mówi, dziękuję mamie i tacie. Rozumiem, że to mowa o mnie i zaczynam płakać. Mam bardzo zdolne dzieci, dobrze się uczą i wtedy im powiedziałam, moje dzieci, nie wiem, co wy w życiu osiągniecie, ale Piecia swojego Oscara właśnie dostał. Pewnego razu nasi przyjaciele zawierali sakrament małżeństwa. Wszyscy goście wiedzieli, że mamy trójkę dzieci. I gdy na ślubie zobaczyli mnie z Piecią i 2 dziewczętami z zakładu, wszyscy goście sądzili, że to moje rodzone dzieci. Po liturgii wszyscy siedli za stołem, ale nikt nie jadł. Goście patrzą z takim współczuciem i myślą, biedna kobieta, ma takie chore dzieci, a mimo wszystko tak dzielnie się trzyma. Potem jedna znajoma powiada, chyba bardzo ciężko jest pani żyć, ma pani takie chore dzieci. I nagle zdałam sobie sprawę, że wszyscy pomyśleli, że to moje, rodzone dzieci. Zaczynam tłumaczyć, że nie, że mam dzieci normalne, dobre, ładne i nagle w tamtej chwili zrozumiałam, że przecież są ludzie, którzy rzeczywiście przeżywają takie nieszczęście i z którym żyją. I jeszcze pamiętam, że była straszna ulewa. Szłam do Pieci, niosłam mu jakiś słonecznik, napój, jakieś pierniki. Nagle zatrzymuje się samochód i mężczyzna powiada, niech pani wsiada, mamy wspólną biedę. Tam jest mój rodzony syn. Dobrze jest mówić, że mam Piecię, tylko że on nie jest tak naprawdę mój. Ale jeśli mogłabym powiedzieć, tak, to mój Piecia, byłoby to miłosierdzie w najwyższym wymiarze. Piecia w naszej rodzinie jest już 10 lat. Gdy zabierasz go do domu, wszystko staje się łatwe i proste. Po liturgii w zakładzie jedziemy do nas, on coś je. Gdy prowadzałam go do jakiegoś firmowego bistro na mieście, mówił: to niesmaczne, a w domu smaczne. Potem ma swój czas na odpoczynek. Kładzie się na łóżku mojego syna Saszy, który na wszystko pieci pozwala, nawet pospać na swoim łóżku. Dziewczyny są trochę zazdrosne, ale i tak mówią już: nasz piecia. Jakoś tak pewnego razu miałam mało pieniędzy w portfelu, szłam do pieci i pomyślałam: kupię mu coś takiego drobnego. Kupiłam mu jakieś sucharki i w tym samym dniu zgubiłam portfel, w którym została reszta pieniędzy. Zrozumiałam, że na takich ludziach nie wolno oszczędzać. Przecież wszystko, co oszczędziłam, i tak zgubiłam. Było to dla mnie pewnym przesłaniem, że nie ma co odliczać i dzielić. Trzeba było kupić najdroższą rzecz. Na początku latałam tam jak na skrzydłach, ale dziś, gdy przychodzę do internatu, kosztuje mnie to bardzo wiele sił. Chociaż teraz mieszkamy już dość blisko. Ale gdy już tam zajdziesz, wszyscy krzyczą: Piecia, mama przyszła, Piecia, mama przyszła. I Piecia powoli, dumnie wygrzebuje się z krzaków. Mam siostrę. Mam 1,70 m, wysoka, ładna, ruda. Jesteśmy do siebie zupełnie niepodobne. Nigdy w życiu nie powiesz, że jesteśmy rodzonymi siostrami. Ale jest jedno zdjęcie, gdzie mamy z siostrą absolutnie jednakowe twarze. Przyjechałyśmy wtedy do Pieci, do internatu i wszyscy razem zrobiliśmy sobie zdjęcie. Rozumiecie? Gdy między nami jest Piecia, widać, że jesteśmy rodzonymi siostrami. Gdy ci ludzie są między nami, wtedy rzeczywiście wszyscy jesteśmy sobie bliscy. I druga opinia. Diakon Siergiej, lat 36. Do chorych przychodzi już ponad 14 lat. Posłuchajmy. Ja być może jestem jakiś nieprawidłowy, ale z odwiedzinami chorych w internacie nie wiążą się jakieś szlachetne uczucia. Dla mnie zawsze był to duży wysiłek, praca, nawet czasem zmuszanie się. Radości i jakiejś szczególnej ulgi nie pamiętam. Rzecz jasna, przychodzą zwątpienia. Ale kiedyś podchodzę pod oddział, stoję ledwo żywy i stukam do drzwi. Słyszę, jak ktoś z chorych krzyczy do sanitariusza: hej, otwieraj, Bóg przyszedł. Sanitariusz burczy: jaki Bóg? Kto tam przyszedł? Chory odpowiada: mówię ci, Bóg przyszedł. I biegnie do drzwi, słyszę jego kroki. Podbiega i pyta: Bóg, to ty? Stoję, pamiętam, bo ściarki po plecach poszły. Przed chwilką jeszcze byłem jakby martwym człowiekiem i przez chwilę myślałem, czy przychodzenie tu ma w ogóle jakiś sens. I co mam teraz powiedzieć, że to nie ja? To nie byłaby tak zupełnie prawda. Powiedzieć, że to ja, też tak o sobie nie powiesz. I póki tak sobie dumałem, chory raz jeszcze spytał: Bóg, to ty? Odpowiadam: no, ja. A on na to: a widzisz, przecież mówiłem. I krzyczy do sanitariusza: widzisz, mówiłem, to Bóg, to on przyszedł. I znowu się chce tu przychodzić, nawet kiedy nie widzisz jakiegoś efektu. Moi drodzy, wielka szkoda, że cała książka nie jest dostępna w wersji polskojęzycznej, ponieważ zaprezentowane fragmenty przetłumaczyłem wyłącznie dla potrzeb tego spotkania. Gdybyście mieli możliwość przeczytania całości, jestem przekonany, że spojrzenie na ludzki los, krzywdę, nieszczęście, a nawet na szorstkości własnego bytu byłoby już inne. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to tylko opowieść o tym, co dzieje się za murami zakładu. Nie jest to też wyłącznie zapis rozmów czy publikacja fragmentów dzienników czy przemyśleń pracowników. Wydaje się, że autorzy tego tomiku postawili sobie za cel odpowiedzieć na pytanie o istotę i sens prawdziwego współczucia, prawdziwej miłości, miłosierdzia, a także prawdziwych relacji człowieka z samym sobą. Posłuchajmy na koniec jeszcze jednego fragmentu. Wydaje się, że to motto całej książki. Inna ziemia to wyznanie miłości tym ludziom. i znak pewnej wdzięczności pod adresem tych ludzi za spotkanie z nimi. Apostoł miłości Jan Teolog mówi, że na początku to Bóg pokochał nas, a już potem my pokochaliśmy Boga. W miłości zaczynamy przyjmować znacznie wcześniej, niż nauczymy się oddawać. Trzeba poczuć, że jesteś kochany, inaczej nie zdołasz pokochać sam. Bóg mówi do nas, zwraca się do nas swą miłością za pośrednictwem najsłabszych, najbiedniejszych, poszarpanych życiem i skaleczonych przez świat ludzi. Miłość i miłosierdzie nie mają nic wspólnego z litością tego świata. Z litością, której nie ma szacunku, nie ma godnego przyjęcia bólu i cierpienia drugiego człowieka. Miłosierdzie przywraca człowiekowi szacunek do samego siebie, ucząc go uważniej spoglądać na bliźnich. Prawdziwe miłosierdzie zawsze wznosi człowieka na wyżyny człowieczeństwa. Cóż, czas naszego spotkania upłynął. Żegnam się z wami, moi drodzy, i dziękując za poświęcony czas, zapraszam na kolejne nasze spotkanie, życząc ciepłego, bezpiecznego lata i pozdrawiając urlopowo. Do słyszenia, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk. A do pytania, czy chcesz być zdrów, z pewnością jeszcze wrócimy.
Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя. Исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих же